Usłyszeliśmy dzisiaj jeden z najtrudniejszych fragmentów Ewangelii. I bez natchnienia Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie ani przyjąć, ani tym bardziej zrozumieć tego, co mówi dzisiaj Jezus do nas. Wiemy, że jest czwarte przykazanie dekalogu, które mówi: czci ojca i matkę swoją. Wiemy też, że wszystkie przykazania dekalogu streszczają się w dwóch. Kochaj bliźniego, kochaj Boga ponad wszystko, z całych sił, całym umysłem, całą wolą, a bliźniego swego jak siebie samego. I nagle w samym sercu Ewangelii pojawia się słowo, w którym Jezus, nikt inny, tylko Jezus, mówi: kto nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, na to siebie samego nie może być moim uczniem. To jak to pogodzić? Czci ojca i matkę swoją? Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, na to siebie samego? Czy zachodzi tu sprzeczność, czy jej po prostu nie ma? Zacznijmy może od stwierdzenia, co to znaczy mieć w nienawiści siebie samego. Królom, prezydentom, premierom, ministrom, ludziom władzy przychodzi na przykład rozpoczynać wojnę. A dlaczego są wojny? Święty Jakub mówi w swoim liście, że ludzie żywią morderczą zazdrość i że kieruje nimi pożądliwość oczu, pycha władzy, nienasycone ambicje. I teraz, żeby nie wywoływać wojny, która oznacza wysłanie na śmierć kwiatu ludzi, bo przecież na wojnę nie idą emeryci. Emeryci zostają w domach, jako niezdolni do służby. Na wojnę idą młodzi, zdrowi, zapowiadający się ludzie. To oni giną, to ich krew jest przelewana. I teraz, żeby król nie posłał nikogo na śmierć, musi wyrzec się swoich ambicji. A to jest ten mechanizm, który uruchamia w człowieku decyzyjność. Chcę zdobyć, chcę coś osiągnąć, chcę coś udowodnić, chcę pokonać, chcę wymierzyć sprawiedliwość, chcę dokonać odwetu, zemsty. I dlatego wydaję rozkaz, posyłam innych na śmierć, na kalectwo. Innych skazuje na wdowieństwo, jeszcze innych na sieroctwo. W tym kontekście możemy zrozumieć, co to znaczy mieć nienawiści samego siebie. Nie wolno mi mieć takich pragnień. Mam je znienawidzieć w sobie. Wszystkie chore pragnienia, czegokolwiek one dotyczą, czy władzy, czy pieniędzy, czy ciała, czegokolwiek one dotyczą, a są chore w samej istocie, służą niszczeniu, niewoleniu, są powodem grzechu, mam je znienawidzieć. I to oznacza wojnę, ale nie z drugim człowiekiem, przeciwko któremu wystawiamy armię, tylko wojnę z sobą samym, Walkę wewnętrzną trzeba prowadzić. Najtrudniejszą walkę z możliwych. Co to znaczy mieć w nienawiści siebie? Ktoś chce coś zbudować. Mieszkańcy Babel chcieli zbudować wieżę sięgającą nieba. Symbol bałwochwalstwa. I nie dokończyli. I są takie plany, żeby tworzyć całe systemy, tworzyć dobrobyt, tworzyć życie całych narodów, a nawet wspólnot międzynarodowych, tworzyć przeciwko Bogu, przeciwko naturze stworzonej przez Boga, przeciwko rodzinie, przeciwko małżeństwu, przeciwko wierności, przeciwko płci, przeciwko poczęciu. I co to znaczy mieć w nienawiści siebie samego? Znienawidzić wszystkie takie plany. Małżeństwo ma znienawidzieć antykoncepcję. Znienawidzieć antykoncepcję. Znienawidzieć aborcję. Nie dziecko poczęte, aborcję znienawidzieć. Znienawidzieć jakikolwiek zamach na życie. I dopiero w takim kontekście rozumiemy intencje, które wyrażają słowa Jezusa. Mieć w nienawiści samego siebie. Moje chore ambicje, moje chore plany, moje chorobliwe lęki, moje przywiązania, moje rozdygotane afekty, moją niedecyzyjność, mój gniew, moją zapalczywość. To mamy znienawidzieć. I kiedy zaczniemy od siebie, zaczniemy realizować słowo o nienawiści do matki, ojca, żony i dzieci. Dzisiaj jechaliśmy z księdzem Michałem na śluby do Smardzewic. Był świadkiem mojej rozmowy z moimi rodzicami. Rodzice zadzwonili i prosili mnie, żebym jutro nie szedł całego dystansu, no bo szkoda mojego zdrowia, bo 20 parę kilometrów, bo masz chory kręgosłup, tak mi taką narrację mi sądzali. I co ja mam zrobić? Mam posłuchać swojej mamusi? Nie. Mam znienawidzieć tę prośbę, chociaż jest z miłości do mnie, żeby zrealizować słowo Jezusa. Czyli mam uznać wolę Pana za ważniejszą niż pragnienie mojej matki, które jest dobre. Ona chce mnie ochronić przed zmęczeniem, przed bólem. I to jest słowo, które trzeba realizować. Codziennie. Na opiekuńczość matek. Ciekawe, że nie dotyczy ona ojców. Jeszcze nie spotkałem opiekuńczego ojca, ale spotkałem wiele opiekuńczych matek. I bardzo trudno jest się wyzwolić z tych objęć matczynych. Niektóre matki z zagrobu sterują swoimi dziećmi. Z zagrobu dosłownie. Już nie żyją, a on żyje jeszcze w jakiejś projekcji swojej matki. To jest słowo bardzo konkretne. Zobaczmy, jak Paweł Apostoł realizował słowo o nienawiści. pisze do Filemona w sprawie ucieczki Onezyma. Onezym jest niewolnikiem, a niewolnik w tamtym świecie był właściwie własnością swojego pana. Nazywany był czującą rzeczą, nie myślącą, tylko czującą, bo czuł ból, strach, głód, pragnienie i zmęczenie. I większość obywateli Imperium Rzymskiego to byli niewolnicy. Onezym uciekł. Uciekającym niewolnikom wypalano na czole literę F. Fugitivus. Uciekinier. I przez resztę życia musiał żyć z wypalonym znamieniem na czole. Paweł Apostoł ma relację przez wiarę z Onezymem i z Filemonem. Onezym okazał nieposłuszeństwo. I Paweł Apostoł, zamiast go zatrzymać u siebie, bo on uciekł do Pawła, zanim zatrzymać go u siebie, pisze list i wysyła go do jego pana. Mówi, zanieś mu ten list. Ten, który my dzisiaj czytaliśmy. Wrócisz, czyli wybiera dla niego najtrudniejszą drogę z możliwych. Wrócisz do miejsca, skąd uciekłeś. Życie chrześcijańskie nie jest ucieczką, chyba że uciekamy od pokus i od grzechu. Ale to nie była ucieczka od pokus i od grzechu. To był akt nieposłuszeństwa. Wrócisz do swego Pana. I to jest trudne dla Onezyma. A list, który napisał do Filemona, stawia także jego w trudnej sytuacji. A ty przyjmiesz go, nie wymierzysz mu kary, tylko przyjmiesz go jak brata w Chrystusie. Nie jak zbiegłego niewolnika. I dla Pawła była to trudna decyzja, i nie mógł się kierować afektami, sentymentem. Być może miał pokusy, żeby postąpić inaczej. Ale postąpił właśnie tak. Dlatego będziemy mieli wiele sytuacji, w których będziemy mieli dylematy. Będziemy chcieli przyjść do Jezusa, ale bez wyrzekania się i bez stosowania słowa o nienawiści. Mamy znienawidzić wszystko to, co w tej miłości rodzicielskiej, małżeńskiej, miłości dziecka jest toksyczne, chore, grzeszne, co może nas pogrążyć w niewolę, co nas uzależnia, co nam odbiera odwagę mówienia prawdy. Ja teraz też mam taką pokusę, żeby tego nie mówić. Bo są wasze osądy. Będą wasze komentarze. Ale to nic. Jak mnie osądzisz, to będzie twój grzech. I tak naprawdę nie mnie osądzisz, ale osądzisz słowo, które wypowiedział Jezus. Bo to On powiedział, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci, no to siebie samego nie może być moim uczniem. Dlatego dał dwa przykłady człowieka, który zaczął budować i nie skończył. I znam takie małżeństwo, które budowało piękną willę i się rozpadło. A potem mieli problem, jak podzielić długi, leasingi i niedokończony dom. No jak podzielić? I daje Jezus przykład wodza czy króla, który ma tylko 10 tysięcy żołnierzy, a jego wróg ma dwa razy więcej. I mówi, że mądry król nie posyła swojej armii na śmierć, tylko negocjuje warunki pokoju. Być może będzie musiał z czegoś zrezygnować, ale nie wolno mu posłać 10 tysięcy ludzi na śmierć. Nikt mu takiego prawa nie dał. I albo postąpi samowolnie, albo posłucha rady, którą daje mu Jezus Chrystus. Nie wyprawiaj się na tę bitwę. W jakich sytuacjach przeżywasz takie dylematy? Jakie sytuacje świadczą, że to słowo rzeczywiście jest prawdziwe? Warto się temu przypatrzeć. Mamy unikać skrajności na przykład, bo skrajności nas ranią i zabijają innych. Skrajności, że nic nie robimy, albo że staramy się zrobić wszystko. Mamy pełnić wolę Pana, nie robić wszystkiego i nie robić niczego. Też tego nie mamy robić. Mamy pełnić wolę Pana, która zawsze jest konkretna. Zawsze jest konkretna. Dzisiaj w czasie tych ślubów u Franciszkanów usłyszałem wiele mądrych słów z reguły świętego Franciszka. I ci, którzy składali pierwsze śluby, mówili: wiele dóbr przyrzekliśmy, ale więcej zostało nam przyrzeczone. Spraw Boże, żebyśmy to, co przyrzekliśmy, wypełnili, a to, co zostało nam przyrzeczone, żebyśmy otrzymali w życiu wiecznym. Patrz, jakie to jest mądre. Do wielu rzeczy się zobowiązaliśmy. Do czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Nawet nie ubóstwa, do życia bez żadnej własności się zobowiązali. Taka była istota tego ślubu. Żadnej własności. Niczego nie traktować jako swoją własność. I modlitwa: spraw Panie, abyśmy wypełnili to, do czego się zobowiązaliśmy i otrzymali to, co zostało nam przyrzeczone. Przez kogo? Przez Boga. Bo przełożony, który dawał im regułę świętego Franciszka, mówi: zachowaj ją, a ja w imieniu Boga obiecuję ci życie wieczne. Zachowaj ją, a ja w imieniu Boga obiecuję ci życie wieczne. Niesamowita mądrość. 800 lat to jest w Kościele. Wszystkie pokolenia franciszkanów tak składają śluby. Nie ma wyjątków. Reguła jest regułą. I nie ma tak, że dzieci szlachetnie urodzonych mają inną regułę, a dzieci chłopskie albo robotnicze mają inną, albo z pełnych rodzin mają inną regułę, a z niepełnych mają inną. Nie. Jednakowa reguła dla wszystkich. I było też piękne słowo, jak zwracali się do swoich rodziców. Daliście nam życie i Boga, a teraz nas oddajecie życiu i Bogu. co prawda ze wzruszeniem, ze łzami w oko, ale oddawali swoich synów życiu i Bogu. Niesamowite.